Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Chrześcijańska służba chorym nie jest zwykłą filantropią, ale wyraża wiarę, przypomniał Benedykt XVI kawalerom maltańskim. Za chwilę informacja o papieskim spotkaniu z obchodzącym 900-lecie zatwierdzenia zakonem szpitalników. Następnie relacja Łukasza Głowackiego z kolejnej edycji dialogów w łódzkiej katedrze. Na koniec zaś ksiądz Krzysztof Syrek i okruchy Ewangelii. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Suwerenny zakon rycerski szpitalników świętego Jana z Jerozolimy obchodzi 900-lecie uznania przez papieża. W 1113 roku Paschalis II oficjalnie zatwierdził opiekującą się pielgrzymami w Ziemi Świętej wspólnotę, powstałą wcześniej przy jerozolimskim szpitalu świętego Jana. Benedykt XVI spotkał się w Bazylice Watykańskiej z kawalerami maltańskimi przybyłymi z różnych krajów, także z Polski. Prowadzą oni placówki służby zdrowia i dzieła charytatywne na całym świecie.
Papież podkreślił, że ten zakon rycerski od samego początku wyróżniał się wiernością Kościołowi i następcy Piotra. Zachęcił jego członków, by nadal podążali tą drogą, konkretnie świadcząc o przemieniającej mocy wiary. Przypomniał, że joannici, zwani później kawalerami maltańskimi, od średniowiecza nakreślili wspaniałe karty miłosierdzia chrześcijańskiego. W XIX wieku otworzyli się na nowe, bardziej rozległe obszary działalności charytatywnej oraz służby chorym i ubogim, nie rezygnując jednak nigdy z pierwotnych ideałów, zwłaszcza intensywnego życia duchowego.
Benedykt XVI zachęcił przybyłych, by nadal podejmowali ten wysiłek. Trzeba troszczyć się o duchowość wszystkich kawalerów maltańskich. Dotyczy to szczególnie tych z nich, którzy prowadzą życie konsekrowane, składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale też tak licznych osób świeckich, będących członkami tego zakonu.
Wasz zakon w porównaniu z innymi instytucjami zaangażowanymi na arenie międzynarodowej w pomoc chorym, w solidarność i rozwój człowieka, wyróżnia się inspiracją chrześcijańską, która nieustannie musi ukierunkowywać zaangażowanie społeczne jego członków. Umiejcie zachowywać i pielęgnować ten wasz szczególny charakter przez działanie z odnowioną gorliwością apostolską, zawsze w postawie głębokiej zgody z magisterium Kościoła. Wasza cenna i dobroczynna praca wyrażająca się na różnych obszarach i prowadzona w różnych częściach świata, a skoncentrowana głównie na posłudze chorym przez szpitale i placówki służby zdrowia, nie jest zwykłą filantropią, ale skutecznym wyrazem i żywym świadectwem ewangelicznej miłości.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w tym celu trzeba czerpać z miłości Bożej przez modlitwę, nieustanne słuchanie Słowa Bożego i życie skoncentrowane na Eucharystii. Właśnie od Eucharystii kawalerowie maltańscy rozpoczęli dzisiejszy dzień w Bazylice Świętego Piotra. Przed spotkaniem z papieżem uczestniczyli tam w mszy, której przewodniczył kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Nie gaśnie zainteresowanie łódzkimi dialogami w katedrze. Na dwugodzinne spotkania w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi po raz kolejny przyszły wczoraj prawdziwe tłumy. Tym razem arcybiskup Marek Jędraszewski odpowiadał na pytania dotyczące wiary i cierpienia. Część z nich przysłali internauci, część zaś zadawali na żywo uczestnicy dialogów. Relacja Łukasza Głowackiego.
Czy było jakieś pytanie, które zwaliło księdza z nóg?
Nie, dlaczego miałoby zwalić? Oczywiście pytania były rozmaite i bardzo poważne, i trochę niektóre złośliwe. Były też pytania, które wskazywały na daleko idącą ignorancję, gdy chodzi o podstawowe rozumienie prawd wiary. Były też postawy, które mówiły o tym, że niektórzy jakby w punkcie wyjścia już kwestionują pewne dogmaty. Pytanie, skąd się to u nich wzięło, co sprawiło, że właśnie tak patrzą na naukę Kościoła, na ile w takim razie się w tym Kościele jeszcze odnajdują.
Pytanie najtrudniejsze, na które wiem, że nie dostanę odpowiedzi. Cierpienie niewinnych dzieci, na które patrzy podobno dobry i wszechmocny Bóg. Wystarczy pójść do dziecięcego szpitala lub pojechać do Afryki, gdzie dzieci umierają z głodu, by dojść do wniosku, że Bóg albo jest sadystą, albo nie istnieje. Nie ma innej opcji.
A jaki jest klucz wyboru tych, które ostatecznie będą przez księdza arcybiskupa wykorzystane?
Klucz najpierw, najbardziej podstawowy, to tematyka. Każda sesja czy każda edycja dialogów w katedrze ma swoją tematykę i chodzi o to, aby pytania, na które chcę odpowiedzieć, mieściły się właśnie w tej tematyce. I to jest bardzo oczywiste i tu jest pierwsza podstawowa selekcja. Powtórę co do ważności. Tu nie chodzi wcale o to, aby unikać pytań trudnych, przeciwnie. Myślę, że właśnie trzeba z tymi trudnymi pytaniami się najpierw spróbować zmierzyć. Bo jeżeli te trudne, czasem nawet troszkę agresywnie sformułowane pytania przyjmie się i próbuje się na to spokojnie, ale właśnie w duchu nauczania Kościoła odpowiedzieć, to myślę, że nawet te, na które się wprost nie odpowie, znajdą dla siebie już jakieś miejsce, jakieś uzasadnienie i ludziom przyjdzie się z tamtymi, w mojej ocenie, mniej istotnymi problemami jakoś łatwiej poradzić osobiście, czy przy pomocy kogoś innego jeszcze.
Ekscelencjo, czy jest sens cierpieć w walce o krzyż? Jeśli tak, to jaki?
Pytanie, o jaki krzyż trzeba walczyć. Jest różnego rodzaju krzyż, jak wiemy, bo jest też krzyż materialny, ten, który chociażby wisi w wielu urzędach, w Sejmie, w szkołach, w szpitalach. I wiemy, że o ten krzyż trzeba walczyć, żeby był właśnie po to, żeby nawet dla niewierzących ludzi mówił o tym, czym jest Europa, czym jest nasza kultura, czym jest ofiarna miłość, posunięta aż do ofiary ze swojego życia dla kogoś innego. I że w walce o taki krzyż nieraz się bardzo cierpi. I to cierpienie ma sens w moim najgłębszym przekonaniu.
Podczas pierwszej chociażby sesji, która poświęcona była wierze i rozumowi, jedno z pytań, które pojawiło się, zadane było przez jedną z osób, które przyszły, dotyczyło konkretnego problemu. Jak ma sobie poradzić w rozmowach z kolegami?
Pozostaje zawsze pytanie, na ile ta moja odpowiedź pomoże, na ile otworzy pewną drogę dalszych poszukiwań, bo to nie jest tak i tak nie traktuję moich odpowiedzi na te pytania w czasie dialogu w katedrze, że oto daję odpowiedź całkowitą, jednoznaczną,
i
pełną, zamkniętą i ci, którzy słuchają, mają się tego po prostu na pamięć nauczyć. Nie, raczej pokazać pewną drogę myślenia Kościoła, drogę, którą każdy powinien jakoś przebiec po swojemu, trzymając się oczywiście tego, czego naucza Kościół.
Jakich argumentów rozumu w połączeniu z wiarą i otaczającą nas rzeczywistością możemy użyć, aby bardziej przekonać siebie lub opornych, że jest to najbardziej słuszna droga w życiu człowieka?
Nie wolno nam nie pamiętać o tym słowie, o tym powiedzeniu dzisiaj już świętej Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, która kiedyś napisała, że każdy człowiek, który szuka prawdy, szuka Boga, nawet jeśli by o tym nie wiedział. Pierwsze spotkanie w katedrze wprawiło w zdumienie wszystkich. Mnie osobiście bardzo, ale także samych organizatorów, którzy wspierali mnie w tym przedsięwzięciu, jak i myślę tych wszystkich, którzy wtedy do katedry przybyli, bo było nas bardzo wiele.
Jeśli Bóg stworzył wszechświat doskonały, to dlaczego jest w nim tyle cierpienia?
Gottfried Wilhelm Leibniz. To on stwierdził, że świat, nawet taki jaki jest, to najdoskonalszy z możliwych światów. I nie mógł być inny, ponieważ został stworzony przez doskonałego Boga. Te stwierdzenia Leibnica zostały później rozwinięte w postaci tego, co przeszło do historii myśli europejskiej jako tak zwany deizm. Nawet przy współczesnej technice i możliwościach, jakimi dysponuje człowiek, nauka, cywilizacja, okazuje się, jak bardzo jesteśmy bezbronni i wydani na pastwę potężnych sił natury. To raczej kazałoby przyjąć postawę pokory niż twierdzenia, że nad wszystkim już zapanowaliśmy czy panujemy, a jeżeli nie, to jest kwestia tylko najbliższego czasu, żeby ostatecznie rozum ludzki zatriumfował i nie było żadnego cierpienia i nieszczęścia. To po prostu
niemożliwe.
Może wskazanie jakiejś lektury, jakiegoś myśliciela, jakiegoś świętego kościoła, właśnie po to, by otworzyć drogę dalszych poszukiwań, a przede wszystkim pokazać bogactwo tego wszystkiego, co się mieści w wierze Kościoła, w doświadczeniu Kościoła.
Czemu na świecie tyle niewinnych osób cierpi, a Bóg nic z tym nie robi? Dlaczego Bóg pozwala, żeby ludzie cierpieli na nieuleczalne choroby? Dlaczego cierpimy za coś, czego nie zrobiliśmy?
Tutaj trzeba postawić sobie pytanie najbardziej zasadnicze. Czy naprawdę Bóg Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu, to Bóg, który obojętnie patrzy na los człowieka? Czy On taki jest? Wiemy, że przeciwko takiemu Bogu obojętnemu protestował także Albert Camus w swojej słynnej powieści Dżuma. W niej być może znane jest bardzo ważne opowiadanie, które kilka lat przed swoją śmiercią w roku 1997 opublikował Gustaw Herling-Grudziński. To opowiadanie, które nosi tytuł Ofiarowanie, opowieść biblijna. Chrześcijanie mają wierzący nadzieję, zwłaszcza nadzieję życia wiecznego, która sprawia, że ich styl życia na co dzień jest bardzo określony. Ale jak to uzasadnić? Jak to uzasadnić wobec siebie i wobec innych? Jak znaleźć właściwe słowo? Myślę, że dialogi w katedrze są szansą, by to słowo znaleźć, by umieć na te problemy jakoś odpowiedzieć sobie i innym, by doświadczyć także wspólnoty Kościoła. Kościoła, który skupia się wokół swojego biskupa jako tego, który naucza. To jest także fantastyczne doświadczenie Kościoła. Tego, kim my jesteśmy, wsłuchani w głos tego, który z racji swojej misji jest apostołem, następcą apostołów z sukcesji apostolskiej i który za główne swoje zadanie ma strzeżenie depozytu wiary, nauczanie.
Z pomysłodawcą dialogów w katedrze arcybiskupem Markiem Jędraszewskim rozmawiał Łukasz Głowacki.
Okruchy Ewangelii. Wypłyń na głębię. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn.
To niebezpieczna sprawa, Frodo, oddalać się od własnych drzwi. Wstępujesz wtedy na drogę i jeśli nie będziesz baczył na swoje kroki, nie wiadomo, gdzie się ostatecznie znajdziesz. Tą radą starego Bilbo Tolkien wyraża życiową mądrość, ukrytą również wśród wersów dzisiejszej Ewangelii. Każda droga, zarówno w wymiarze geograficznym, jak i duchowym, wiąże się z ryzykiem i niepewnością celu. Są one przezwyciężane u podróżników przez pogoń za przygodą, a u ludzi wielkiego ducha przez dążenie do doskonałości, prawdy i piękna. Tolkien ujął to słowami Froda. Bilbo często powtarzał, że w istocie jest tylko jedna droga, podobna do wielkiej rzeki. Zaczyna się za każdym progiem, a każda ścieżyna okazuje się jej dopływem. Ta jedna droga to historia całego Bożego świata, którą swoją obecnością uświęcił Jezus Chrystus i na trwałe splódł swoje drogi z drogami ludzkimi. Od czasów Abrahama droga wiąże się z tajemnicą ludzkiego powołania. Abraham, wezwany przez Boga do opuszczenia progów bezpiecznego Ur Chaldejskiego, jest w Biblii wzorem człowieka wiary, człowieka Bożych dróg. U Tolkiena niepozorni hobici, niechętni do opuszczania swoich wygodnych i zasobnych siedzib, wyruszają w drogę, na której doświadczają prawdziwości przyjętych zasad moralnych, życiowych mądrości. Kierują swoimi krokami według przyjętych zasad bez względu na okoliczności zdarzeń. Szymon i jego wspólnicy przeszli już wiele dróg w poszukiwaniu Boga. Od chrztu Jezusa w Jordanie szli razem z Nim, przez pustynię judzką, Nazaret, Kanę Galilejską, aż do domu teściowej Szymona w Kafarnał. Byli już świadkami niejednego cudu. Sława nowego nauczyciela z Nazaretu była powszechna. Święty Łukasz zaznacza, że tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego. Nad jeziorem Genezaret musiał się oddzielić od tłumu taflą wody jak fosą. Posłużyła ona za rezonator głosu Jezusa, by Słowa Boże dobitniej dotarły do słuchających. Prawdę i moc jego nauczania potwierdzały liczne cuda, ale dopiero obfity połów sprawił, że rybacy z Galilei uwierzyli Jezusowi. Przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Zmienili specjalizację. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Czego Szymon się jeszcze lękał? Może już nie Jezusa, a samego siebie, skoro złożył to bardzo osobiste wyznanie: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. W wędrówkach z Jezusem Piotr potwierdził szczerość tego wyznania, uznania swojej grzeszności. Wielokrotnie zawiódł zaufanie Jezusa. Dziś, w roku wiary, warto zatrzymać się nad tym fragmentem. Wiele słyszymy wokół o kryzysie powołań. Czyżby Jezus dziś nie kierował do ludzkich serc słów „pójdź za mną”? A może jest to lęk młodych ludzi przed słabością, która ich zwycięży? Może jest to bezradność wobec propagandy wszechobecnego grzechu, przed którym kapitulujemy? Może brak wiary w siłę dobra i moc Słowa Bożego, które chętnie dziś ignorujemy? Współczesny chrześcijanin jest często jak spracowany rybak. Chętnie powtarza Jezusowi słowa Szymona: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Doświadczenie rybaka mówi nam, że o tej porze nie warto zarzucać sieci. W bezduszności tego świata również chrześcijanin koncentruje się na efektach swojej pracy. Wiele się dziś mówi o Kościele w liczbach, porównaniach, statystykach, dobrych uczynkach. Tak jakby poza namacalnym światem już nic nie było. Nawet przy ogłaszaniu w Kościele błogosławionych i świętych chrześcijanie bardziej koncentrują się na cudach potwierdzających ich świętość niż na świadectwie świętego życia. To niebezpieczna sprawa oddalać się od własnych drzwi. Lecz jeszcze niebezpieczniejsze jest pozostawanie w miejscu. Stabilizacja, tak bardzo dziś ceniona przez cywilizację zachodnią, jest podstawową przyczyną kryzysu. Tylko człowiek, który jest w drodze, może się rozwijać, baczyć na swoje kroki. W małych krokach codzienności realizujemy nasze chrześcijańskie powołanie. To życiowe wyzwania weryfikują prawdziwość naszego człowieczeństwa. By nie utknąć na mieliznach wygodnego świata, muszę dziś usłyszeć słowa Jezusa: wypłyń na głębię.
Okruchy Ewangelii kończą nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.